Wiatr przejściowo nieco osłabnie, ale jutro znów zacznie wiać silniej, porywiście z północnego zachodu. Jak to wytrzyma Gemini, przekonamy się już zaraz. Kapitan Roman Paszka i Anna Rembas.
Oj, na pewno się przekonamy, bo od tego zaczniemy naszą rozmowę za kilka minut z panem kapitanem Romanem Paszkę, który prosto z portu w Gdyni chyba, prawda? Właśnie, z mariny.
Tym razem prosto z Gdańska. Ale wczoraj byłem w Gdyni, tak. Dzień dobry.
Dzień dobry. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. No i jesteśmy już w studio. Jest z nami pan kapitan jachtowy Roman Paszkę. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo za tą wizytę, za tą wolną chwilę pana odpływania i za udział w tej naszej audycji w cośrodowym akwapilocie. Bo wydawało mi się, że taki żeglarz jak pan, bardzo zajęty różnymi projektami żeglarskimi, morskimi, to żeglarz, który rzadko się pojawia na lądzie, a już tym bardziej w studio radiowym. A jednak oto jest. Bardzo się cieszę. Witam jeszcze raz. I zastanawiałam się, jak pana przedstawić. W końcu wymyśliłam, że w studio kapitan Roman Paszkę, dla którego żeglowanie jest całym życiem. Teraz też po narodzinach syna.
Od wielu lat jest to sposób na życie, a oczywiście Eryk jest przez ostatnie miesiące jest znaczącym punktem, czy latarnią morską, czy nabiżnikiem, jeżeli mielibyśmy to określić po morsku. I rzeczywiście zmienił bardzo moje życie. Co prawda ma dopiero 18 miesięcy, natomiast dwa razy już żeglował. Na trasie Gdańsk-Hel i gdzieś tam okolice koło brzegu, także znakomicie się czuję na łódce.
Czyli teraz najszczęśliwszy ojciec żeglarz, tak chyba powinnam pana
zdecydowanie tak
przedstawiać. A wracając na morze, to chciałam zapytać o ten wiatr, który wieje od kilku dni, o ten sztorm i o to, jak pana katamaran, duży jacht, duża jednostka, znosi takie sztormy i gdzie pan go trzyma, gdzie cumuje Gemini 3?
Ostatnio dzięki uprzejmości naszej marynarki wojennej stoimy obok Błyskawicy, stoimy w Gdyni. Bardzo fajne miejsce. No i takie zdawałoby się przytulne, natomiast dwie doby temu niestety walczyliśmy do drugiej w nocy, dlatego że przyszła tak zwana cofka, czyli przez te silne wiatry w rejonie Trójmiasta zmienił się poziom wody bardzo poważnie. Przybyło jej ponad metr, to jest bardzo dużo, dlatego że lustro wody pokrywało się z keją, z poziomem kei i nie było gdzie między łódkę a keję włożyć obijacze. No i to było bardzo poważne zagrożenie. Na szczęście wiatr był od kei, więc jakoś tam odsunęli łódkę od kei i zażegnali niebezpieczeństwo. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać, że w czasie sztormu to nie tylko silny wiatr, ale też i woda może w porcie sprawić bardzo wiele kłopotów. Ale już jest po krzyku, jest w porządku.
To chyba wczoraj w związku z wizytą pana prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy musieliście chyba się trochę przesunąć, zrobić miejsce.
Musieliśmy, tak. Mieliśmy trochę manewrów w porcie, musieliśmy zwolnić nabrzeże przy marynarce wojennej i stanęliśmy w basenie prezydenta zaraz za Darem Pomorza. Wielki zaszczyt za takim pięknym Windjammerem stanąć. Wielka chwila, no ale wróciliśmy po paru godzinach z powrotem na miejsce.
Panie kapitanie, rozumiem, że Gemini będzie zimą stał właśnie w Marinie Gdyńskiej, czy nie? Czy jakie plany?
Jest mi naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że zima to jest oczywiście dla nas zawsze bardzo poważny problem, dlatego że jeżeli przyjdą mrozy, to my nie możemy stać na wodzie. Tak niestety jest, że konstrukcja łódki jest przekładkowa. Jest to bardzo cieniutka skorupa zewnętrzna z węgla, z włókna węglowego, która jest oparta na nomeksie, na plaszcze miodu od wewnątrz. Podobnie cienka i jest bardzo łatwo łódkę uszkodzić poprzez zwały lodu, które zimą występują bardzo często w portach, no więc na pewno trzeba uciekać z tego miejsca albo wyciągać łódkę na brzeg.
Bo marina normalnie zamarza, prawda? Jeżeli jest zimno, jeżeli to jest lód.
Przez kilka dni, jeżeli jest minus, problem rozpoczyna się od minus 5, minus 7 stopni, jeżeli przez kilka dni jest taka temperatura, jest ewidentnie zagrożenie skucia łódki lodem i też zgniecenia właśnie. Jak stoi zwykły jacht zrobiony z laminatu o konstrukcji monolitycznej, czyli tak jak jest, spotykamy my na co dzień na Zatoce Gdańskiej, to takie łódki nie mają z tym problemów, natomiast nasz jacht ma bardzo poważne, więc trzeba po prostu zmienić klimat.
Czyli przeprowadzacie łódź na południe?
Generalnie stoimy na południu Francji. Jeżeli nie robimy żadnego projektu, to łódka jest we Francji. Tam z reguły Zatoka Biskajska nie zamarza. Poza tym jest taniej niż w marinach u nas w kraju.
Pytam o to, bo rząd szykuje zmiany. Chciałam zapytać, czy pan już słyszał o tym przykręceniu, można powiedzieć, śrubki żeglarzom. Będą musieli po prostu więcej płacić w marinach i to chyba dwukrotnie. Te stawki poszybują w górę. To na razie projekt zmian o prawie wodnym, ale takie prawo wodne ma być zmienione. Pewnie będzie o tym głośno na wiosnę. I czy pan się w ogóle spotkał z jakimś takim już informacją na ten temat?
Przyznaję, że nie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Natomiast ja jestem zdania, że takie kwestie reguluje rynek. Czyli jeżeli mariny w kraju będą droższe od marin na zachodnich portach Europy, to po prostu będziemy się przenosili do tamtych marin, do tamtych portów i po prostu nie będziemy stali w kraju, więc to jest rynek, jest wolny rynek i oczywiście można robić absolutnie wszystkie ruchy, ale wydaje mi się, że nie takie, które będą działały na szkodę krajowych marin.
Tylko być może będzie tak, że nie wszystkich będzie stać na to, żeby cumować i w Polsce, i w marinach zachodnich. I wtedy może porzucą w ogóle to, o czym tak się mówi dużo.
Żeglarstwo.
Nie, w jakiś sposób zrezygnują, przeniosą się na inne łódki. Że troszeczkę ograniczy to dostępność. Tak się trochę obawiam, że może to tak być.
Nie sądzę.
Nie. Czyli nie...
Nie sądzę. Najbliższe porty są już bardzo blisko, bo to jest, czy będziemy próbowali stanąć w marinie w Świnoujściu, czy będziemy próbowali stanąć w marinie w okolicach wyspy Femarn, to jest w sumie niewielka zmiana odległości, także ja myślę, że rynek to ureguluje.
Panie kapitanie, mam pytanie, czym ten pana obecny katamaran różni się od tego, który pan wybudował chyba w latach 90. To jest jednostka zupełnie inna, zupełnie inne materiały, nowoczesna, czy od podstaw zmieniona?
Wtedy, kiedy startowaliśmy w regatach dookoła świata na katamaranie Warta Pol Pharma, to tamten jakby był podobnie zbudowany jak ten, czyli konstrukcja przekładkowa również, natomiast nie na Nomexie, czyli na plaszcze miodu, tylko na Airexie, to jest taka pianka, taki rodzaj pianki. Poza tym konstrukcja była nieco już jak na nawet i tamte czasy archaiczna. Myśmy tam tą łódkę odkupili od Francuzów. Natomiast ten jacht jest absolutnie innowacyjny, nowoczesny. Jest zupełnie inna koncepcja budowy.
Ja jeszcze wrócę do tego nowego jachtu po reklamach, po przerwie. Dziękuję bardzo.
Anna Rębas i kapitan Roman Paszke.
Kapitan Roman Paszke jest ze mną w studio. Witam jeszcze raz. I zastanawiam się, czy... Rozmawialiśmy tutaj poza anteną o tych nowoczesnych jachtach, o tym pana jachcie, katamaranie Gemini 3, bo ten, który pan budował, nie wiem, 2000, nie, to był
99. To był katamaran Warta Pol Pharma i nie budowaliśmy go. My żeśmy go oczywiście bardzo poważnie zmodyfikowali, ale to był jacht, który był kupiony, można powiedzieć, na 5 minut przed startem do regat milenijnych dookoła świata, non-stop. To były pierwsze regaty wielokadłubowców, właściwie same katamarany wystartowały wtedy dookoła świata non-stop.
Ale to jest już zupełnie inna jednostka niż ta, która stoi w Gdyni teraz.
I technologicznie, I jakby koncepcja budowy jest absolutnie, była absolutnie inna.
A to prawda, że po nowoczesne materiały do budowy tej łódki jeździł pan na Ukrainę i stamtąd przywoził trudno dostępne włókna węglowe.
Nie, to jest moja kolejna łódka. Natomiast jeżeli chodzi,
tak było?
Jeżeli chodzi o jacht klasy jednej tony, bo o tym tak, rozmawiamy, tak. Budowaliśmy tą łódkę w 1989 roku. I trzeba było te materiały po prostu w jakiś sposób z zachodu przywieźć do Polski. Problemem było to, że były ograniczenia, które się nazywały wtedy, to była lista COCOM, czyli lista materiałów i technologii strategicznych, których nie wolno było z zachodu sprzedawać do naszego bloku wschodniego, bo byliśmy wtedy w Układzie Warszawskim, był taki twór. I my po prostu żeśmy ten węgiel musieli, to tak się mówiło, wtedy trzeba było go zorganizować. O, w ten sposób. Bardzo poważna operacja przez całą Europę, aż do naszego kraju. No i tutaj zbudowaliśmy w ciągu 3 miesięcy jacht, który potem to był nasz Gemini numer 2. Jacht, który nam otworzył drzwi do elit regatowych na świecie.
A Gemini numer 3? Otwiera drzwi do jakich regat i czy...
Na razie stoi i czeka na organizację kolejnego projektu. Jeżeli się uda, to będzie wszystko...
Mówimy o projekcie, czy czekamy?
Nie, mówimy o projekcie. Od ponad roku pracujemy pracuję z kolegami nad takim projektem, który nazywa się Ambasador Niepodległości i jest to projekt związany ze stuleciem niepodległości, odzyskania niepodległości naszego kraju w 2018 roku, ale to się wszystko już rozpoczyna w przyszłym roku. Jest rok halerowski. Plan jest taki, żeby odwiedzić wszystkie centra, największe skupiska Polonii na świecie w trybie sportowym.
Regaty.
I po prostu objechać te wszystkie centra razem z przedstawicielami Polonii, polonijnych klubów na pokładzie.
To znaczy, skąd płyniecie? Dokąd popłyniecie?
Chcielibyśmy w przyszłym roku wypłynąć 3 maja z Gdyni, z miasta Niepodległości i dopłynąć przede wszystkim na zlot harcerstwa, światowy zlot harcerstwa polskiego w Kanadzie, potem Anglię i potem powrót do Gdyni. Natomiast 2018 rok to już jest znacznie więcej pływania, dlatego że w grę wchodzi i Ameryka Południowa, i Buenos Aires, i Montevideo, czyli te skupiska Polonii w Ameryce Południowej. Potem zlot wagnerowski na Karaibach. Na pewno oczywiście Stany, czyli i Nowy Jork, przedtem Miami, potem Nowy Jork, potem udział w Chicago McKinach. To jest bardzo ważna impreza, dlatego że tradycyjnie zawsze tą imprezę odwiedza prezydent Stanów Zjednoczonych. Na pewno Anglia, no i jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, żeby zakończyć to takim piknikiem niepodległości przed Parlamentem Europejskim w Brukseli.
Ale to też spore wyzwanie, jeżeli chodzi o przygotowanie.
Trochę inne niż to, co robiliśmy do tej pory.
Ale...
Natomiast jest to łódka, która jest pod tym względem, jest to
gotowa
jacht, który jest przede wszystkim jest bardzo atrakcyjny, dlatego że tak, dobowe odległości pokonujemy w granicach między 400 a 500 mil bez wysiłku, czyli to jest bardzo dużo, bo to jest... pokonujemy dystans mniej więcej Gdańsk, Zakopane, Warszawa w ciągu doby.
To jest 400 mil.
Ponad 450 do 500 mil. Mm-hmm. Możemy nawet w sprzyjających warunkach oczywiście znacznie prędzej to zrobić. Znacznie większy dystans. Poza tym katamaran ma ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni i pokładu, więc jest to taka przestrzeń, w której można coś zorganizować z koncertem włącznie, jakbyśmy się bardzo uparli. Więc jest to bardzo atrakcyjna łódka. Przede wszystkim jest to jacht zbudowany w dużym stopniu przez polskich stoczniowców, co prawda Szwecji, bo technologia, która została użyta do budowy, to jest i autoklawa, i materiały high-tech, absolutnie egzotyczne, więc zrobiliśmy to tam. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję łódki, ona jest bardzo zbliżona, bo stocznia, która to robi, w stoczni, której to robiliśmy, Oni się również specjalizują w elementach do samolotów bojowych szwedzkich Gripen oraz do Airbusów.
Czyli duży, ale lekki.
Czyli konstrukcje lotnicze.
Katamaran.
Także jacht jest bardzo zaawansowany, jest innowacyjny i naprawdę możemy się nim pochwalić. To jest już taki statek, którym jesteśmy się w stanie pochwalić na całym świecie i nikt nie powie złego słowa, że to jest coś, co, jak to się mówi, przeminęło z wiatrem. Więc jest kilka atutów, które warto zaangażować i pokazać ten jacht na świecie.
A myśli pan jeszcze o takich startach stricte regatowych, sportowych? Wendeglob, Barcelona?
W Wendeglob jest bardzo specyficzną imprezą, jest tylko w jednej klasie, w klasie IMOCA 60. W tej chwili naprawdę trzeba, żeby mieć łódkę konkurencyjną i mieć cały program konkurencyjny taki, żeby się przygotować do takiej regaty, trzeba mieć, jak to się mówi w naszym środowisku, wagon pieniędzy. Po prostu jest to moim zdaniem jest to nie do zrealizowania, dlatego że oczywiście można kupić jacht z drugiej ręki, łódkę mniej nowoczesną i po prostu zaistnieć w imprezie i to można zrobić zawsze. No, natomiast ja mogę powiedzieć, że po startach w klasie ALC 40 na MKKF gdzie właściwie zdobyliśmy wszystko, co można na świecie zdobyć, to schodzenie 2-3 piętra niżej i potem próby organizowania startów na takiej trasie w regatach Wendeglob, no to jest trochę trudne. Ale każdy może próbować oczywiście i każdy ma swój plan na życie i na projekt. Także na pewno nie Wendeglob i na pewno nie jest jeszcze chyba czas też na regaty Volvo Ocean Race, dlatego że to są też bardzo poważne budżety, powyżej 10 milionów euro, żeby zrobić to oczywiście w stopniu absolutnie konkurencyjnym, a nie tylko zaistnieć, bo mówię, można wystartować i przyjechać ostatni, ale jeżeli chcemy walczyć, to na pewno nie z budżetami, które na to nie pozwalają.
Czyli sponsoring w takich regatach to bardzo ważny element, właściwie bez tego taki...
Najważniejszy. Najważniejszy i konsekwencja oczywiście. U nas niestety się praktykuje tak, że korporacje, firmy angażują się w jeden projekt. Ten jeden projekt trwa rok, czyli startujemy w jakiejś jednej próbie, ewentualnie w drugiej i to jest w jednych regatach i po prostu się firmy wycofują, czyli zmieniają...
Nawet jak dobrze pójdzie? Nawet jak się wygra?
Za pierwszym razem nie może dobrze pójść.
Nie ma.
Takich możliwości nie ma. Po prostu trzeba próbować. Tomasz Kowil, który jest obecnie płynie po rekord dookoła świata, robi to po raz 14.
Mówi pan o Wendeglob, tak?
Mówię o rekordzie non-stop na wielokładowcu dookoła świata.
14
Alex,
razy.
Jeżeli chodzi o Wendeglob, to też. No, Alex Thompson, który prowadzi, to jest jego chyba piąty albo szósty start w tych regatach i rzeczywiście ile potrzeba było lat. To jest, przecież regaty są organizowane co 4 lata, czyli próbował 20 parę lat temu i dopiero teraz ma szansę na zwycięstwo, ale czy dopłynie pierwszy, to są w połowie drogi dopiero.
My do rozmowy będziemy za chwilkę wracać. Teraz zrobimy małą przerwę.
Gościem Anny Rębas jest kapitan Roman Paszke, do którego napływają pozdrowienia od jednego z tych, którzy budowali w 1989 roku Gemini w hangarze AKM w Górkach Zachodnich. To od pana Andrzeja. Pozdrowienia.
Fantastycznie. To była przygoda życia. Absolutnie. Więc odpowiadam również pozdrowieniami.
A może zdecyduje się pan, panie kapitanie, zbudować coś od podstaw takiego na miarę naszych czasów i wystartować? Bo nie wierzę, żeby pan porzucił myśl i marzenia o startach regatowych i o tym, żeby być najlepszym.
My nie musimy budować. Ten katamaran, który stoi w Gdyni, jest absolutnie konkurencyjnym jachtem, tylko jest łódką niedoinwestowaną, dlatego że po prostu brakuje środków, żeby ją odpowiednio przygotować. To jest jacht na najwyższym światowym poziomie, natomiast To jest...
A doinwestowanie, zawsze mnie interesowało to, żeby porozmawiać o pieniądzach z żeglarzami. Doinwestowanie to jest rząd wielkości?
Oj, różnie. Jak startowaliśmy w jednej tonie, właśnie tam skąd pozdrowienia tak nadeszły, to ja byłem też przekonany, że jak już mamy łódkę, to mamy u stóp cały świat i na pewno zwyciężymy. Natomiast w pierwszych regatach na 32 jachty naszej klasy przypłynęliśmy 32 na metę i dopiero po 3 latach ciężkiej pracy do inwestowania łódki, to było co roku, były bardzo poważne inwestycje związane z żaglami, z takielunkiem, z masztem, z optymalizacją łódki, bo to jest też bardzo ważne. Optymalizujemy, czyli zmieniamy rozkład ciężarów, wiele rzeczy związanych z prędkością łódki. Na drugim, na trzecim miejscu jest oczywiście równolegle idzie praca z całą załogą. Trzeba tą załogę też odpowiednio przygotować. Do tego musi być specjalny trener na jachcie MKKF. Mieliśmy trenera, który się specjalizuje właśnie w szkoleniu załóg oceanicznych regatowych. To musi być człowiek, który ukierunkuje, który pokaże. My nie mamy takiej wiedzy jeszcze w Polsce, nawet i dzisiaj, żeby to zrobić od początku do końca samemu. Nie? Więc to jest bardzo ciężka praca, bardzo złożony proces i dopiero...
I mega pieniądze.
No może nie aż takie mega, bo sporty rajdowe są od nas droższe.
Ale mały żagiel na przykład, Genua, to tak na takim gdzieś...
W przypadku grot żagla na Gemini, bo to jest 240 metrów kwadratowych, to jest 65 do 70 tysięcy euro, jeżeli to jest ze zwykłego materiału zrobione, czyli z tak zwanej spektry. Natomiast jeżeli to ma być żagiel high-tech, czyli taki przygotowany na regaty, no to jest to już koszt ponad 100 tysięcy euro. Takich żagli mamy na pokładzie 4, mniejsze lub większe i łączny koszt to jest około 200 tysięcy euro.
My dzisiaj rozmawiamy o budowie najnowocześniejszych łódek, o regatach, o pana projekcie, ale korci mnie, by zapytać o pana największe przeżycie, jeżeli chodzi o wysokie fale i sztorm, bo to, co się u nas mówi, że wieje i od kilku dni mamy problem, jeżeli chodzi o molo w Brzeźnie na przykład, o molo w Sopocie, no może jest wzburzone, ale pewnie nie aż tak, jak było wzburzone, gdy pan brał udział w 79 roku, prawda? To był chyba taki
Regaty Fastnet.
Tak, gdzie 306 jachtów uczestniczyło i tam, proszę powiedzieć, to był, musieliście się zmierzyć pewnie z większą prędkością wiatru.
Wtedy cały problem w regatach Fastnet w 79 roku polegał na tym, że nie było jeszcze takiej wiedzy i takich modeli matematycznych pogody. To były w ogóle inne czasy, więc przewidywanie prognozy było nie tak precyzyjne jak w tej chwili, kiedy możemy śledzić układy baryczne w czasie rzeczywistym i dość precyzyjnie to przewidywać. Wtedy przed sztorm o charakterze cyklonu tropikalnego bardzo duży spadek ciśnienia, a przede wszystkim temperatury. I to spowodowało, że bardzo wiele osób zginęło. To była w ogóle największa akcja ratownicza w dziejach świata.
Zatonęło 86 jachtów.
Tak, zginęło 17 żeglarzy, 4 ratowników. Akcja ratownicza była nieprawdopodobna. Brały udział w tym angielskie Nimrody, to są obecnie dzisiejsze samoloty typu AWACS. Brała cała flota wojenna Irlandii, część floty angielskiej Home Fleet i rzeczywiście wysokość fali, siła wiatru przekraczała wtedy, jakbyśmy chcieli wyskalować 12 Beauforta dalej, to było grubo powyżej 15 stopni w skali Beauforta. Bardzo, bardzo trudne warunki, bardzo wielka tragedia i po tych regatach wprowadzono regulacje dotyczące przygotowań technicznych jachtu i załóg. I dlatego dwa największe klasyki obecnie na świecie, czyli Sydney Hobart i Fastnet Race, to są już regaty, gdzie takich problemów prawdopodobnie nie będzie.
My będziemy wracać do tej rozmowy. Ja mam nadzieję, że ten sezon spędzi pan tutaj, w Trójmieście i będziemy pana zapraszać w środę do naszego programu. Nie mówię, że na przykład za tydzień, ale już za kilka tygodni na pewno będziemy zaszczyceni, że pan odwiedzi nas i będziemy mogli się spotkać ponownie. A teraz już niestety musimy kończyć.
Jak nie będę spędzał świąt na morzu, to bardzo chętnie przyjdę.